Tak, miałem słowo przygotowane wcześniej, tutaj jeszcze siostra zadała takie pytania, które żeby poruszone były w tym słowie, które mam przygotowane. Jest kilka takich odnośników. Jona kiedyś pytała o słowo Amen, kiedy się je mówi. Akurat nie słowo Amen było dla kobiet akurat przygotowane. To czytamy w czwartym się była księga. Bo słowo Amen to oznacza imię Boga. Jest w objawieniu Jana z jednym z listów do zborów. Ja, który jestem Amen. To jest Bóg. Bo tutaj właśnie pisze w ten sposób. Wyraz ten po raz pierwszy spotykamy w czwartej Mojżeszowej, 5 rozdział 22, gdzie kobieta ma potwierdzić swoją prawdomówność. Ona się wtedy mówi Amen, Amen i wtedy to, co powiedziała, to się to przyjmuje. Jak było inaczej, to Bóg da karę, prawda? Albo też chodziło o kobiety, które nie dochowują czy wierności, czy w innych sprawach i właśnie to chodziło o wprowadzenie dla kobiet. Amen. Ale wyraz ten spotykany jest często w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie. Oznacza godne wiary, albo niech się stanie. No i w objawieniu Jana 3 rozdział 14 Pan nazwany jest Amen. Ja, który jestem, to jest Amen. I apostoł Paweł też pisał w Koryntian, jak jest mowa 14 rozdział, jest mowa o mówieniu różnymi językami. Gdy tak mówimy różnymi językami, a wykładu nie ma, czy proroctwa nie ma na ten temat i nie wiemy, co było powiedziane, trudno jest nam powiedzieć Amen. Ale Amen jest to słowo też przez Jezusa użyte też w modlitwie, którą uczył nas Ojcze nasz. Niech tak się stanie. Jeżeli ktoś nie chce, żeby tak się stało, po prostu nie mówi Amen. Ale możemy mieć cząstkę w modlitwie, czy jej, czy w kazaniu, czy w słowie, czy w przekazie, w czytaniu czegoś, że powiemy Amen, niech tak się stanie. Amen. Po prostu zgadzam się z tym. Chcę, żeby tak było. Wtedy Bóg wpisuje nas jako tych, którzy to wyrażają. A często nie potrafimy tego wyrazić swoimi słowami. W zborze tutaj na przykład, jak zauważyliśmy, to nie wszyscy się modlą, prawda? Są osoby, które w ogóle się nie pomodliły jeszcze w zborze. Więc słowo Amen to przynajmniej jest treścią modlitw, które są powiedziane, prawda? A tak to jest po prostu taka bezdźwięczność. Po prostu tak. Nawet ludzie reagują w teatrach czy gdzieś, prawda? Gdy coś jest też i przedstawiane, żeby swoją też i obecność. Dlatego to Bóg to już to rozpatrzy. Ale apostoł Paweł tutaj pisze, bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na Twoje dziękczynienie Amen. Czyli jest w zborach Amen na to, co rozumiemy. To, co przyjmujemy, jest zgadzamy się, jest Amen. Jeżeli ktoś mówi w niezrozumiałych słowach, to tak powiedzieć Amen, to apostoł Paweł pisze, no jak może rzec na Twoje dziękczynienie Amen, skoro nie rozumie, co mówisz? Ty wprawdzie pięknie dziękujesz, ale drugi się nie buduje. Więc to jest słowo Amen. To jest akceptacja, to jest bycie. Jezus, gdy orędzuje za nami, to on mówi cały czas Amen. Gdy orędzuje. Ja się by nie orędował. A Jezus orędzuje. To nie człowiek na tej ziemi orędzuje. To Jezus orędzuje. Jezus orędując musi przyznawać się do modlitwy, do pragnień, do próśb naszych. Chcielibyśmy, żeby Jezus mówił na naszą modlitwę Amen, tak? Bo wtedy wiemy, że jest przyjęte. A nie, żeby tak posłuchał i cisza. Prawda? I nic. Więc budujmy się słowem Amen. Ja trochę boli, jak nie ma Amen z Boże. To boli, bo to jest imię Boże. Nawet gdybyśmy nie rozumieli tego, to mówimy imię Boże Amen.
A jeżeli używamy imienia Amen w mowie potocznej, to jest to świętokradztwo?
Ale w jakiej mowie?
No powiedzmy na zakończenie zdania. Tak i Amen.
No to już chyba tak. Bo chyba, że to jest jakieś oświadczenie woli. Rozmawiamy. A nie w sensie że komu coś się stało i wołaj go Jezu, czy tak.
Nie, no ale, tak, ale na przykład tak
chcemy powiedzieć w formie takiej jak aktu jakiegoś, prawda? To możemy powiedzieć Amen. Jak się stało. Czyli wierzymy w Boga jako świadka.
Mogę,
jak się stało. A się chciałem jak najmniej odpowiedzieć ze zboru, bo nie chciałbym tracić wątku. Aha. Ale proszę, jeżeli to jest...
Znaczy, jeżeli chodzi o to, co Ela, bo ja bym to pomyślał tak. Można z tego zrobić drzwi. Z tego słowa Amen. Jest taka opowiadka.
No ktoś tak może odebrać.
Jest wina, bo na przykład no jest takie opowiadanie, że dostał po Amenie. To jest pacierz, na końcu pacierza jest co? No Amen, no nie? I dostał po Amenie. No bo tak się opowiada takie. Jeżeli się to robi z wina, no to można by było wziąć, że jest to nadużywanie, a nie? Ze świętych rzeczy robi się drwinę, no.
No kłócisz się z kimś, chcesz mu coś udowodnić i na koniec zdania mówisz: nie mam ci już co powiedzieć, tak i amen.
To już wtedy jest... No,
jest to świętokradztwo?
To już wtedy nie jest to dobre, bo
to chcę
ja wiedzieć. Tylko mówię w formie takiej naszej, że na przykład przekazujemy komuś wiadomość, to mamy na swoim sercu i za tym stoi nasz duch po prostu, stoi to nasze całe to pragnienie, serce całe stoi. I wiemy, że jesteśmy też pod autorytetem Boga w tym momencie. Jak nie wiemy, to nie mówmy amen. Ale to możemy wtedy to podkreślić. To jest taka. Ale gdyby to miało być tylko takim słowem zastępczym czegoś tam, no to lepiej nie, bo to musi być...
Zwłaszcza kiedy człowiek jest wzburzony.
Tak. Na przykład często mówimy, Bóg jest świadkiem tego, co mówię, że nie było tak. Prawda? To tak samo mówili amen. To są takie wypowiedzi. A to, że w nerwach, jak powiedziane, jak słyszeliśmy, że nie są nerwa tak jak amen, koniec. Czyli przerwa, koniec. No, to wtedy dobrze jest, jeżeli to rozumiemy, bo Bóg nie bierze pod uwagę, gdy człowiek nie rozumie, a powie. To jest też taka sytuacja, że Bóg nie jest skory do karania. Dopiero wtedy, jak wiemy, a łamiemy, prawda, a źle to wykonujemy, to wtedy jest to też grzecha. Także póki wiemy, to już jest. No już jest źle, jak to w ten sposób traktują. Są amen i święte. Dlatego na nabożeństwo, gdzie jest dwóch lub trzech Jezusa Chrystusa zgromadzeni i wszystko to czynimy, jest na amen.
Czyli w zasadzie można powiedzieć, że na nabożeństwie jak najbardziej.
Jak najbardziej.
O to mi też chodziło.
Czyli bo to jest święte. To jest miejsce święte. Tam, gdzie dwóch lub trzech się zgromadzają za Chrystusa. To jest amen. Jak ktoś ma pełne serce do tego, co słyszał, jest to wypowiedzią jego duszy, to jeszcze tak słychać tak wyraźnie. Amen! Nie, jeszcze tak. Panie, niech tak się stanie. No to jest to. To jest tak, jak my byśmy to powiedzieli. Uwalnia się nasz duch. Jest to przynoszenie owoców do Boga. Jest to chwała. Jest to ołtarz. Ludzie tego unikają. W ogóle boli to, że w kościołach chrześcijańskich zanikają te pieśni, hymny. Przetwarzają się w koncerty, prawda? A nawet już w show. No, że to już nie jest coś, co prowadzi Duch Święty, tylko przygotowane całkowicie przez człowieka. Aczkolwiek modlą się o to i tak dalej, ale to jest po prostu koncert. To nie jest to, co pisze po prostu Paweł. No i wiele jest. I amen, i Ojcze Nasz, i różne rzeczy zostają z Biblii wyciągane, a na końcu będą w te miejsca wkładane, bo nie ma próżni. Diabeł uzupełni tą próżnię kłamstwem. Prowadzą cudzołóstwo, kompromis z grzechami różnymi, bo musi być to wypełnione. To, co odbierzemy z Biblii, to wypełnia się czymś innym. Jak powiedział tutaj Bóg, że plagami to wypełni, prawda? Tak samo grzech wypełnia to, co zabieramy z dziedzictwa od Boga. Nieraz taką mądrością ludzką. Trzeba pilnować tego, żeby wrócić na te stare ścieżki i tutaj może tak, tylko tak pobieżnie przeczytam, jakżeście czytali karteczkę z 12, jest tutaj mowa o człowieku, który inaczej traktował na zewnątrz dla ludzi, a inaczej w domu, prawda? Jak tutaj byłeś dzieckiem, wspomniany zachował się zupełnie inaczej w domu. Jakie to było światło, jaka to była miłość, że na zewnątrz był uśmiech, a w domu kwaśna mina, wybuch niezadowolenia. Okoliczności były takie nieładne, złe świadectwo też dla dzieci. No takie są pytania pobieżne, przeczytam. Dlaczego to wszystko się składa w temat? Dlaczego różnie bywa w rodzinach chrześcijańskich? Chodzi o to, że czy właśnie coś takiego może być, jak kłótnie.
Ja zadałam to pytanie, bo ja bywałam w wielu rodzinach chrześcijańskich. No, byłam świadkiem nie przekomarzania się, tylko po prostu ostrych kłótni.
Wydawałoby się, że to inaczej
jako osoba już utwierdzona w wierze, no nie zwątpiłam, ale ktoś, kto patrzy z boku, a jest osobą niewierzącą,
jak to
może
wygląda?
To odebrać inaczej.
Tak, w świetle Bożym. Na przykład dlaczego dla obcych możemy być przykładem, staramy się tą uprzejmość, tak ten człowiek tutaj, prawda? A w domu dla męża, to Ela pisze, czy dla innych, to możemy zupełnie być już taki sfrustrowani, już zniechęceni przez lata.
No po 35 latach małżeństwa to trudno, to żeby była cała być, w
tak, i tak całe,
no i traktuje go tak,
dlatego
jak traktuje.
To już znamy. No tak samo usługiwanie na nasze w zborze, czy może być, gdy mamy jakieś te właśnie problemy, te rodzinne i te inne, te rzeczy, jak to wygląda. Chodzi o oświecenie też światłem chrystusowym. Przykłady, jest to, czy to jest obowiązek, czy świecenie jest takim przykładem dla innych, czy też radość dla chrześcijanina. To świecenie przykładem może być obowiązkiem albo radością. Prawda? Jest to pytanie, jest to w pytaniu brzmi. Czy to jest obowiązek, czy po prostu jak to wykonywać? No jak mamy się zachować też, czy tolerować jakieś takie uchybienia u innych? Czy jak się witamy, pozwalamy, to czy to jest tolerowanie, prawda, tego wszystkiego? Jak to Bóg na to też i patrzy? Jeżeli zachowanie jest nieodpowiednie, a w ten sposób jakoś tak chcemy
ugłaskać
i załagodzić. Jeżeli jesteśmy też i życiem swoim sfrustrowani jakoś, to przechodzi też i na miłość małżeńską, na brak różnych oznak tej miłości. Czy to będzie traktowane jako grzech, czy takie zaniedbanie, prawda, czegoś w zachowaniu i w pilowaniu siebie, prawda? Bo to często przyczyna jest gdzie indziej. Nie z zewnątrz, a wewnątrz. A gdzie indziej, bo mi chodzi o to, że człowiek zawsze na siebie patrzy, tylko patrzy na inne okoliczności. I zawsze oskarża drugie okoliczności, a nie siebie. Dlatego to może być też zaniedbanie. I teraz, jak mamy postępować w domu, gdy dom jest nie tego świata, co my? Tak to brzmi to pytanie ostatnie. Jak mamy zachować się, czy świecić, czy sobie odpuszczać, czy narzucać, w jaki sposób to światło ma obowiązywać chrześcijańskie w takim domu? Jak to ma obowiązywać? Jak to ma być? No, jak mamy się zachować? Jak mamy ten rozład jakiś robić? No, jak to ma wyglądać tutaj, gdy nasza światłość styka się z rzeczywistością inną niż Bożą? To tak brzmią pytania. I chciałem właśnie rozpocząć słowem, które zawsze tak... Aha, tutaj może o tej świecy. Tak, to będzie dobrze, mam tutaj też przygotowane. Ja to znalazłem w Łukasza, 8 rozdział od 16 wiersza na stronie 1106. O świetle. Ja też pisałem też i w tym blogu zborowym na ten temat wcześniej jeszcze, niż Ela dała kartkę. Stąd ten temat taki był, te kartka po prostu to wszystko uzupełnia, teraz tylko są pewne dołożone też i tematy konkretne, aby odpowiedzieć. I tutaj jest o świetle. Nikt nie zapala świecy, nie nakrywa je naczyniem. Jest to normalne. Jeżeli mamy świecę, to kosztuje. Jeżeli ją zapalamy, więc chyba chcemy jakąś korzyść z tego mieć, prawda? Więc to się robi to rozsądnie. Więc i spalamy ją tyle, ile trzeba. Nie kładziemy się spać, zapalając świecy, prawda? Chyba że potrzebna jest postawić w oknie, żeby dziecko, co wraca późno z szkoły, czy ta prawda skąd, żeby widziało światło, gdy nie ma na ulicy, gdzie ma iść, gdy jest śnieżyca czy mgła. Więc światło po prostu potrzebne jest, aby przynosić korzyść. Więc nie stawia się jej pod łóżkiem, ani pod naczyniem, ale stawia się na świeczniku, aby widzieli światło wszyscy, którzy wchodzą. Czyli żeby zazwyczaj się stawia w takim miejscu, żeby jak największy zasięgiem, prawda, żeby oszczędzać tych świec, prawda? Także tak się stawia je na widocznym miejscu. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw. Tak samo jest i w świetle Bożym. Po prostu wszystko wyjdzie. Co mówicie w piwnicy, to będzie głoszone na dachach, prawda? Że nie ma nic takiego ukrytego, to w różnych miejscach czytamy, nie ma nic takiego tajnego, co by nie miało być ujawnione, po prostu to będzie ujawnione. Będzie ujawnione. No nawet 40 lat, ale będzie ujawnione i szybciej, tym lepiej, bo nie będzie konsekwencji złych przez całe te 40 lat. No ale to będzie, po prostu wszystko będzie ujawnione, ponieważ Bóg wszystko ujawni we właściwym czasie. Jeżeli to na tej ziemi, to dla zbudowania i poprawy. I dla przykładu innych. Ale 18 wiersz mówi taką tajemnicę, w której to się kryje, że chodzi o to światło, oświecenie, czy trzeba, czy nie, jak to stawiać i czym jest to światło. Właśnie się kryje w takim pierwszym sformułowaniu. Baczcie więc, jak słuchacie. No, tutaj jest o tym, jak słuchacie. To jest światło. Tak, bo zależy, co słuchamy, jak słuchamy, czym się karmimy, potem tym świecimy, prawda? Nie to, co wchodzi do rzeka kala, tylko to, co wychodzi. Czym się karmimy, serce na nasze, potem ustami wypowiadamy. Są różne okoliczności, że wtedy możemy zachować się w sposób świecki, jak to siostra mówiła, że może w domu nie być taka reakcja, jak powinna być. Zamiast jakieś Boże podejście, to jest wybuch, złość, a może i uderzenie jakieś, prawda, cios zadany i w ogóle złe słowa, które się potem żałuje. No dlatego baczcie, jak słuchacie, co do was przychodzi. Tak powiedział Jezus, albowiem temu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, i to, co sądzi, że ma, będzie odjęty. To jest Boże taka tajemnica od Jezusa Chrystusa, bo Jezus był światłem i On cały czas mówił, przekazywał. I teraz to, co przekazywał do uczni i do ludzi, to przekazywał to, co potrzebne jest, aby właściwie świecić. Baczcie, co słuchacie. Wiemy, że wiara jest nasza ze słuchania, tak? A słuchanie jest przez telewizję, radio, koleżanki i kolegów, czy przez co Chrystusowo? Chrystusowe. Więc baczcie, co słuchacie. Z czego się budujemy? Czy nasze słuchanie to podstawa, to jest słowo Chrystusowe? Wtedy też i wiara zyskuje, bo ona jest przez przesłuchanie. A nasza wiara może być inna, bo słuchamy czegoś innego. Baczcie, co słuchacie. Bo jeżeli będziecie źle słuchać i to przyjmujecie słuchanie, które was wiarę nie buduje, to nawet to, co nie macie, że macie, to i tak wam to być odebrane. A dane temu, co ma już 10 miast, tak? Talentów. No. A wszyscy będą mówić, to daj temu, co ma tylko 2. Przecież to by tak troszeczkę, że to wyrównało się. Nie, ten, co ma, to udowadnia, że umie trzymać to, co ma. I umie troszczyć o to, co ma. I umie rozmnażać to, co ma. Więc jemu warto dać. A ten, który ma 2, niech się uczy, aby to rozmnażać, prawda? Żeby to było... Bo wszyscy dostali po jednej minie. Wszyscy. Ten sam stadnie nim. Ale jeden tylko miał te 10. Inny miał 5. No, o tych 2 nie ma, tylko o tym jednym, co schował. Ale może to sobie wyobrazić. No dlatego ten, co ma, będzie mu dodane. Więc Bóg premiuje tych, którzy tak słuchają, że mają. Że rozwija się to, że wiara się buduje. Baczcie, czego słuchacie. Prawda? Szukamy w internecie dużo informacji. jak się ustosunkować do pewnych spraw. Szukamy w książkach, w rozmowach. Znaczy budujemy to na Chrystusie. Więc patrzcie, słuchajcie, jeżeli ktoś mało świeci, to niech wie, że nie baczył na to, co słucha. Że jego słuchanie Chrystusa to jest tylko może na niedzielę i to troszkę, jak się skoncentruje, ale nieraz dwie trzecie nabożeństwa jest poza zborem, prawda? W różnych planach i sytuacjach, w różnych bolączkach, trudnościach. Dlatego tu Jezus mówi 18 wiersz. Baczcie, co słuchacie. Aby wam nie było odebrane to, co macie. A słuchanie jest tylko przez słowo Jezusa Chrystusa. A wiara jest tylko ze słuchania. Baczcie, co słuchacie. Takim będziecie światłem. Nasze światło będzie albo zgaszone, albo mdłe. Bo źle słuchamy. Szukamy złych źródeł. Dlatego tutaj, jeżeli chodzi o światło. Jeżeli mamy mało czasu, jest teraz takie życie, że człowiek ciągle biega i nie wie, co go spotka za pół godziny, bo może być telefon, trzeba jechać. Więc musimy wziąć to pod uwagę, że będziemy coraz mniej słuchać tego, co trzeba. Tylko będziemy słuchać ludzi w tramwaju, koleżanki z telefonów, co dzwonią, w pracy. A im więcej pracy, tym więcej słuchania nie tego, co Bożego. Coraz mniej mamy czasu. Więc pamiętajmy o tym, że zaniedbujemy samego siebie. Że mniej się odżywiamy. Że na pewno będziemy mniej świecić i na pewno będziemy się gorzej zachowywać niż powinniśmy. Niż sobie to wyobrażamy. To są konsekwencje. To nie może być inaczej. Czym karmimy się, tym też żyjemy. I wtedy ta miłość, ta pierwsza i te wszystkie rzeczy pierwsze martwieją. Potrzebujemy jakiegoś wstrząsu. Nieraz dobrze byłoby mieć taką trzydniową ewangelizację, wszyscy biorą urlopy i tylko na tą ewangelizację. To potem ewangelizacja to wszyscy są dynamit. Jest to światło. A potem przychodzi
normalność.
Więc miejmy pretensje do samych siebie. Bo musimy baczyć, jak słuchamy i co słuchamy. Więc nie do Boga, nie do ludzi, nie do pastora, nie do zboru, nie do krewnych, nie do męża, nie do żony, tylko samego siebie. No to jest takie od Boga, które Jezus to dał. A teraz, jeżeli chodzi o światło. Jest bardzo piękny rozdział, 5 w Efezjan, list Pawła do zboru w Efezie na stronie 1264. Przykazania na co dzień. Chociażby to po odnowieniu się w duchu umysłu naszego, obleczeniu się w nowego człowieka, 24 wiersz, który jest stworzony według Boga, sprawiedliwości, świętości, prawdy. 4 rozdział już to rozpoczyna. Jest tu Pawła do Efezjan. Piękne słowa są tutaj. To jest dla wierzących. To nie jest dla ludzi w świecie. Tutaj odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Prawda? Teraz kłamstwo jest takie bardziej święte, bo są takie sposoby mówienia kłamstwa, że ono jest taką półprawdą albo takie pachnące prawdą. No to znamy to od ludzi, od innych. Jest takie kłamstwo, które potrzebne jest jako kłamstwo, bo wtedy ta druga osoba bierze dobrą drogę, a nie złą. I ktoś powie, no to kłamstwo było takie potrzebne, bo jakby powiedział prawdę, to by się obraził i w ogóle by nie chciał. A jak tak opanałem, to on się zachęcił, prawda? No i wybrał Chrystusa i wziął chrzest i tak dalej, i tak dalej. No, dlatego trzeba kłamstwo wszelkie odrzucić. Prawdę mówić. To diabeł nam daje sposoby mówienia kłamstwa. Że chrześcijańskie kłamstwo nie istnieje. A u diabła istnieje. Nie ma kłamstwa, które nie jest kłamstwem. Jest każde z kłamstwem. Więc mówcie prawdę. I to jest też taki haczyk dla nas. Jak baczyć to, co słyszymy, tak samo jak mówić prawdę. No, żeby prawdę mówić, to trzeba być w Duchu Świętym. Bo inaczej prawdy nie będziemy znać. Bo tylko jest w Duchu Świętym. Bóg dał pocieszyciela na ziemię i on wprowadza wszelką prawdę. Więc jak będziemy źle słuchać i nie będziemy Duchu Świętym, więc nie dziwmy się, że kłamiemy. że wybieramy na przykład nie straszne kłamstwa, tylko te takie świetne kłamstwa. Te od diabła uświęcone bardziej. Takie wybijające, koło prawdy, co czynią ku dobremu są, prawda, te kłamstwa, ale to kłamstwa. Niech to każdy mówi prawdę z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Jest mowa o gniewie, jest mowa o wybuchu, o pewnych reakcjach, które mamy w domu, czy gdziekolwiek. Jezus też to słyszał niejednokrotnie. A rozmawiał dalej przychylnie z ludźmi. Jezus się gniewał tylko w niektórych przypadkach. Prawda? Jeżeli bronił świątyni, żeby tam nie było tego handlu i tego przekupstwa. Także Jezus gniewał się tylko w niektórych strategicznych miejscach, jak na pokuszenie takiego świętego kłamstwa, które powiedział Piotr do Jezusa, że Jezus nie musi wcale być ukrzyżowany. No, to też takie było takie od diabła. Diabelskie prawda. Diabelska prawda. O, tak co powiedziałeś?
No Jezus powiedział, odejdź szatanie.
Odejdź szatanie, tak. Od razu, bo razem po imieniu. No gdybyśmy wiedzieli, że ktoś kłamie, to byśmy od razu powiedzieli mu nie tam Zbysiu, tylko szatanie odejść. Nie? Bo to nie był Piotr winien, tylko to, że diabeł miał przystęp do niego. A Piotr potem się od tego odsunął, prawda? Pokutował. Tu chodzi o to, że diabeł. Dlatego my byśmy tak chcieli Piotra oskarżyć, a też na diabła. I to jest problem po prostu z szatanem w tym człowieku. Dlatego Jezus tak się nie gniewał i nie wyciągał wniosków, że źle się ktoś zachowuje. Prawda? Tam, że Marta, czy delikatnie powiedział. Maria obrała dobrą cząstkę. Prawda? Ale Marta no, też potrzebna była, że przygotowała. Też i głodni byli. Ale Jezus tak dał, że to było prawdą, a też i nauką. Dlatego no, w różny sposób możemy reagować w swoim ciele i też ten gniew jest i tego, ale żeby to nie poszło w grzech, ponieważ taki gniew, który daleko idzie, nieraz powoduje wieloletnie przebywanie w człowieku grzech. Zgardzania drugą osobą. Jakiś taki afront, jakieś takie no, przeszkadzanie. To jest sobie grzech. Dlatego co innego jest tolerowanie tego, co się dzieje jako z ciała i z człowieka, ale potem żałujemy i przepraszamy. I przynajmniej przy następnej okoliczności już chcemy łagodniej, znów jednak wzięły fale silniejsze władze nad nami, no to znów Panie Boże do tej jeszcze i tam tej osobie, że następnym razem to już na pewno się powstrzymam, ale serce potem tak bije i znów czuję coś tak, prawda? No, dlatego trzeba ciągle dawać miłosierdzie takiej osobie. To może nawet i przeczytam o tym, bo to jest bardzo istotne, żebyśmy też i to mieli jeszcze przed tym najgłówniejszym słowem. Bądźcie miłosierni z Ojcem, za to mówię z Łukasza na stronie 1103 jest prawda, która nam pomoże, gdy staniemy przed sądem Chrystusowym. To jest taka prawda. Jak się tego nauczymy na pamięć, a wprowadzimy w życie, to się wyratujemy. Ale nie musimy tam się ratować, bo Jezus i tak to wie. Od nas, orędowi nas uratuje. Ale jest taka prawda, którą możemy się uchwycić, gdy diabeł nas atakuje. To jest Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 36 wiersz. Bądźcie miłosierni, a miłosierny jest Ojciec wasz. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzili. Prawda? Jak jest to fajne. A wiecie, że no wiemy to, że diabeł nam podsuwa, żeby jednak osądzić, nie? Tego Karolka, tego Tybołów, tego Samuelka, czy tam kogoś innego, tam, czy Jasia, czy to, czy tamto. Tak jakoś osądzić. No to wtedy będziemy musieli się dobrze przygotować z adwokatami, żebyśmy przed Bogiem się chcieli wyratować, bo wtedy będzie proces. Nie będziemy już podlegali tutaj łasce. No, także to będzie nieładnie. I nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Jest to słowo bardzo, bardzo wielka obietnica. Taka sama jak to, że jak kto wierzy w Chrystusa, będzie zbawiony. Tak samo tutaj jest. To wielka obietnica, która uzupełnia to, co jest w Chrystusie dla nas, dla naszego ciała. Odpuszczajcie, a dostąpicie odpuszczenia. W jednych słowach to mówi Jezus. Jak tak się nauczyć, taki charakter mieć, no to temu to wszystko się uda. Nawet przed sądem Chrystusowym, prawda, poprawić zostanie. No bo takie całe życie prowadził, no i tak mu się to wszystko udało. Panie Jezu, oddaję swego ducha w Twoje ręce. No oddaję jako ten, co mnie sądził, mnie potępiał, odpuszczał, miłosierny był. No cóż.
No ale to trudne jest.
No.
Bardzo ciężkie. Jak ja mam szanować pijaczka, który koło mojego sklepu przeklina, przebywa tam na co dzień. Jest to dla mnie obrzydliwe.
To jest szanowanie.
Jak go mam szanować?
Szanowanie to jest co innego. Tutaj miłowanie nie w nieprzyjaciół. W tym przypadku.
No jak miłować takie?
No ciężko jest jej.
No to może jak będziemy dalej zjemy więcej tego tortu, to będziemy więcej mieli w brzuchu.
Inaczej jest, jak ma męża niewierzącego, jak ktoś jest w małżeństwie, są na pewno problemy i gniewania, bo nie ma możliwości, żeby tam czasem nie doszło do nieporozumienia.
Dlatego jest to, żeby tylko w grzech to się nie obrócił.
Inaczej, tak. Ale jak...
Bo ten gniew i to, że powrócił, że zrobił to, czy tamto jest, ale to nie znaczy się, że jak będzie leżał na ulicy chory, że nie zadzwonię po karetkę, nie zatroszczymy się o niego, bo nam każe to miłość. To jest co innego gniewać się, to jest co innego, co nie poszło jeszcze w grzech, a co innego jest po prostu mieć do tego człowieka miłość taką, że nawet w momencie takim, kiedy jesteśmy tacy zadowoleni, nagle poczujemy pomodlić się o niego i staniemy z łóżka, uklękniemy i modlimy się o tego pana Karola, który jest grzesznik, ale czujemy się modlić o niego. Ja mam bardzo wielkie pragnienie modlić się o wujka Józka tam u Reni w domu. Przeszło nagle od 3 dni i to jest dla mnie po prostu bój. No i koniec. No. Być może umrze, odtrąci się Chrystusa, może przyjmie Chrystusa. No tak samo tego Karola. No po prostu to jest, możemy różnie się traktować, ale miłość zwycięża. To nie chodzi o to, żebyśmy się obciskiwali z człowiekiem, prawda? Tylko o naszą duszę, o nasze serce, o nas samych. Bo nieraz jest tak, to przypomnijmy sobie, że jak ktoś taki drażliwy temat powie, albo o człowieku, to taki wstęp bierze, nie? Nawet mi nie mów o tym diable jednym. No to wtedy już widać, że to poszło już w grzech, prawda? Bo to już jest coś stare i coś takie, że no, nie jesteśmy gotowi tak Chrystus za niego umrzeć, prawda? A mamy być jak Chrystus. Dawajcie, a będzie wam dane miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną, przepełnioną, dadzą za nadrze wasze, albo jakim sądem sądzicie, takim was osądzą, jaką miarą mierzycie, taką wam odbierzą. Odpuszczajcie, sądźcie odpuszczenia i tak. Tu jest najwięcej, bo nieraz można poszukać jeszcze innych miejsc, ale tutaj w tym miejscu praktycznie są wszystkie zgromadzone te miejsca, w których jak się będziemy trzymać, to wiemy, to widzimy, jaką miłość ma Bóg do nas. O, jaki wspaniały psalm jest na ten temat. Nie wiem, czy ja wejdę do tego tematu, co trzeba. Psalm 100. Bardzo sobie go zaznaczyłem. O, jak ja go czytam. 103. Tutaj przeczytamy to, co jaka jest miłość. Jak Bóg odpuszcza, jak jest miłosierny, jak daje. No to właśnie tutaj jest. Ten Dawid pisze w psalmie 103. Błogosław duszą moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław duszą moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. I teraz wszystkie dobrodziejstwa, jakie one są? Wypisałem wszystkie po kolei. Zaskoczony byłem. Chcę się nauczyć na pamięć. Boże, Ty taki jesteś, ja taki chcę być. No, Ty taki jesteś. Chociaż trochę po 10% z każdej rzeczy, żeby było taka zaroć, żeby była. A więc tak. On odpuszcza wszystkie winy moje. A wiele jeszcze, wszystkie winy są takie, że my jako ludzie, człowiekowi byśmy, no naprawdę nie wiem jak, co osiągnąć, no, jak zrobić, żeby odpuścić. Bo ja są takie, no, to się już nie da.
Stanąć, uzmysłowić sobie, że staniesz przed Bogiem i wtedy ta osoba stanie obok ciebie i twoje oskarżenie nie pozwoli wejść do niego.
No ale są ciężkie. Ludzie i na przykład wtedy... z wojny mają, że jest ten morderca, co zastrzelił ojca, czy tam, prawda, brata. Nie? A teraz jest brat, niby jako brat. No, albo ma być bratem, a ja mam tutaj w sobie... Teraz chodzi o gwałt, o różne rzeczy, no to są ciężkie rzeczy. Dlatego ja już mówię, że no to jest dobre to, że stanie obok mnie i ja. Ale tu nie chodzi o takie małe winy. No. A tutaj on odpuszcza wszystkie winy. No. A przecież wiadomo, że czasami może być tak mniej między nami, że ta wina, którą ja miałem do kogoś, okazuje się tak po latach, że to mogło być zupełnie odwrotnie. To ja. Albo przynajmniej w połowie, albo przynajmniej w 10%, ale jednak ja. Prawda? Bo zapomniałem o tym, że rzeczywiście był ten list, a nie zaniosłem, a położyłem i potem ktoś przez pomyłkę do świeci wyrzucił. A to było dla tamtego. Wyszły potem różne nieporozumienia, a ja zupełnie zapomniałem o tym liście, a po tym czasie, po jakimś czasie ojej, przecież miałem to zanieść. Albo przekazać informację o tego człowieka tam, co o konia kupował, przekazać jemu. A tamten potem nie wiedział i miał do niej pretensji, bo dowiedział się później od kogoś. A ja przestarczam, mówię, co ode mnie chce? Ja zawsze schodzę mu z drogi, zawsze z nim się witam. Także mogą być różne sytuacje, że jak to z tą winą jest. A u Boga jest zawsze tak, że to człowiek jest winien. Bóg nie winien. A odpuszcza wszystko. To są te dobrodziejstwa. Nie zapominaj dobrodziejstw Jego. Leczy wszystkie choroby Twoje. Nie ma takiej choroby w człowieku, żeby Bóg nie uleczył. Nawet z martwych zbudził. Jaki on dobry jest. To jest charakter Boga. To diabeł nam zacienia prawdziwy obraz Boga. Zacienia nam. Bo na to się wydaje, do Boga to trzeba tylko przyjść takim tym i cały czas go przekonywać tym swoim, tym moja kulpa, moja kulpa. Moja wina. Zmiłuj się. A przecież Bóg nas uczy przyjść z dziękczynieniem. Ja taki jestem. Ja to, nie muszę o to prosić. Tylko wyznaj grzech i podziękuj, bo ja ci zaraz to daję. Wyznaj, jak to czujesz. Jak człowiek wyznawał pierwsze swoje grzechy, gdy nawrócił się, to tam już nie było nic więcej, tylko natychmiast była radość i to, że Bóg mnie wciągnął w swoje objęcia. A diabeł nam stawia, że trzeba różnego typu jeszcze kroki czynić. Tam już nie ma, bo taki jest dobrotliwy, uzdrawia i winy odpuszcza w jednej chwili. Od razu. To już nawet nie można powiedzieć w sekundzie, bo to są ułamki. On ratuje od zguby życie twoje, on wieńczy cię łaską i to się, tak sobie pomyślałem, ta łaska i litość Boża, takie uwieńczenie, tak to koroną nazwać? Uwieńczenie, coś, co na głowie się trzyma, tą czapkę, czy coś tam się, zimno jest, ta czapka, że on tak mnie tak wieńczy, albo tak mnie tak za serce tak złapie. Czyli ciągle Bóg jest dla mnie litościwy i ciągle łaskę ma dla mnie. Nasyca, to tak ta sucha gąbka, czy jakaś ta pustynia i przychodzi rzęsisty deszcz i ta pustynia to jest ten piasek, nasyca się tą wodą, tą wilgocią, nasyca się. Teraz pokazali taką pustynię. Nawet Salomon tam budował te kanały, jakoś się nazywało tam w Afryce, w arabsko-afrykańskiej części poniżej tam Egiptu. W razie, że jak nasycali ziemię, ten piasek, to ten pokazał się trawa, zaczął to rosnąć, tylko tam strasznie dużo wody trzeba. Tak sobie wyobraziłem sobie, nasyca dobre życie moje. Nasyca dobrem. Cały czas nawadnia. Jak ktoś ma dobrą ziemię, to trzeba mało nawodnić. A już jest owoc. Nasycony jest. Ale nieraz jest ziemia piaszczysta. To jest całkowicie grzeszny człowiek, nielubiany przez nikogo. I Bóg jest w stanie nasycić go dobrem swoim. Nie ma ograniczenia. Taki dobrotliwy jest Bóg. On nasyca dobre życie moje. Odnawia orła młodość moją. Pan wymierza sprawiedliwość. Tylko to, co za czym też i tęsknimy jako człowiek. Boże, niech będzie nawet i katorga, ale sprawiedliwie. Co do miary. Liczę twoją sprawiedliwość w każdym, że mnie nie przełamiesz i nie dobijesz. Tylko tą litością jeszcze. Ale sprawiedliwość będzie wykonana tylko tą litością i łaską mnie też i uwolnisz. Przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi, ale tutaj trzeba sobie wstawić swoje imię. Bo jeżeli Bóg objawił Mojżeszowi, to objawia wszystkim, prawda? Po prostu Bóg objawia drogi moje. Tak mam mówić. Tu jest mowa Mojżeszowi, bo to jest piękne dla Izraela, bo oni wiedzieli, jak Mojżesz znał drogę, żeby wyjść z Egiptu, a potem dopracować się, aby wejść do Kanaanu. Synom Izraela dzieła swoje. I Bóg objawia nam jeszcze dzieła swoje. Czyli nie trzyma w tajemnicy to, co jest Jego mądrością wielką i czynami, ale objawia nam te drogi i dzieła. Miłosierny, łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie, to mnie bardzo się podobało, gdy tak by przed sądem stanąć Bożym. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Czego nam brakuje prawie w 100%. Są takie miejsca i takie momenty, że gniewamy się na wieki. Jak to w tej modlitwie trzeba wszystkich oddać. A tych, co najbardziej mamy powód się na nich mścić, to jeszcze po imieniu i po nazwisku, jeszcze po imieniu Ojca by powiedzieć. Żeby tak jeszcze temu diabłu wyrwać tą duszę. Bo Bóg nie gniewa się na wieki, nie prawuje się ustawicznie. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Jak to czytałem, no to Boże, jakiś Ty wielki, no wielki wszyscy wiedzą, ale no jakiś Ty dobry jest. Ale dobry to jest mało, bo tu jest powiedziane, że dobrotliwy. A poza dobrotliwością, to właśnie jest jeszcze, że odpuszcza moje winy, choroby, od zguby mnie chroni. To nie można tak nazwać jednym słowem tylko. Taki Bóg jest wspaniały. Dlatego tu jest napisane, nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Żeby nie znikło chociażby jeden atut Boży. Dobrodziejstwo Jego. No jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobrość Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Taki jest Bóg. Taka miłość. No i właśnie tutaj w tym liście do Efezjan 4 rozdział mówi o tym, abyśmy rzucili to kłamstwo, prawdę. Więc wtedy widzimy, jak świecimy. Jeżeli potrafimy przezwyciężyć kłamstwo, a jednak powiem prawdę, wtedy no, to światło jest silniejsze w nas. Wtedy to, co słuchamy, jest bardziej Boże niż z telefonu czy z telewizji. Tak samo z tym gniewem. Nie kradnijcie, kraść przestańcie. Niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującym. Żadne nieprzyzwoite słowo, żeby nie wychodziło z ust waszych. Apostoł Paweł pisze tylko do nich cały czas. Wy. Nie by. Tak, apostoł Paweł już był pewny, że on tego nie robi. Ale tutaj właśnie, żeby żadne nieprzyzwoite słowo. Przy naszym takim służeniu dla innych przykładem, ile razy powiemy taki pieprzyk do przyprawy, prawda? Jeden wystarczy rodzynek rozgryziony i już zmienia cały smak, a on tylko miał służyć, żeby delikatnie smak całej potrawia, nie po to, żeby pieprz po prostu jeść. A ile takie jedno słowo potrafi zrujnować naszych dobrych, jak to powiedzieć, tych przykładów świecenia dla innych, prawda? Więc to nieprzyzwoite słowo. Ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przynosiło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Nie zasmucajcie Ducha Bożego, Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz, zapalczywość. Jest to coś odmiennego od gniewu. Bo nikt się nie gniewa. Ale jest gorycz. No. Pomyślimy, jak ja mogę lepiej świecić? No właśnie, lepiej mogę świecić, jeżeli wyczyszczę lampę, prawda, bo te lampy kiedyś miały taki klosz i żeby to światło było lepiej widoczne, trzeba czyścić ten klosz, bo się kopci, prawda, płomień czasami. No to właśnie trzeba oczyścić z goryczy, z zapalczywości, z gniewu, z krzyku, z złorzeczenia. Ale były usunięte spośród was wraz z wszelką złością. No. To trzeba spojrzeć dla samego siebie. Nieraz takim pieprzem, czy źdźbłem w boku, czy zadrą dla kogoś jesteśmy, chociażby taką sprawą, która sama w nas po prostu sobie żyje, jak ten pryszczyk, którego mamy w planie, jak dojrzeje, kiedyś wziąć i wycisnąć. Ale póki co on cały czas jest. No ale, a on powoduje, taki duchowy pryszczyk powoduje, zanim się pozbędziemy go, że właśnie źle dla innych działamy przez to, że nie usunęliśmy spośród siebie wraz ze wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdecznie odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg Chrystus odpuścił. Bądź naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, to piąty już rozdział. I tutaj właśnie będzie mowa o światłości. Chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Tutaj jest mowa o przykładzie Chrystusa, który dokonał doskonałą miłość w swojej śmierci, że on siebie dał za nas. No, dlatego to jest wspaniały przykład takiej miłości, żebyśmy chodzili jak Chrystus. A rozpusta, wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was jak przystojna świętych. Żeby nawet nie mówiono o tym. Bo święci o tym w ogóle nawet nie będzie mówią. A co dopiero, że to starają się wziąć i odrzucić. Więc doprowadzić takiego świecenia, aby nawet o tym nie trzeba było w ogóle wspominać. Także bez wstyd, błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. No to są rzeczy malutkie, takie liszki. To w tych wyroszach, co bierzemy, tam jest jeden z wyroszeń, a tak ja czekam, kto wyciągnie te liszki, bo się wszyscy go boją, tych liszek. Bo to jest jedna z obietnic, która tak nie jest zbyt przychylna dla tego, który to sobie weźmie. O tych liszkach. Ale właśnie są takie małe liszki. To są takie małe liszki, które nam się tak wydaje, nie, jakiś żart, jakaś taka bazyjska mowa, czyli jakieś takie poformowanie, takie trochę na luzie, coś tam, jakiś bewstyd taki. No to są, to właśnie od tego zaczyna się troszeczkę ten klosz tej lampy już zaciemniać. Tak się nam wydaje, takie drobiazgi. Ale właśnie ta pisze o liszkach, które najwięcej robią szkód. Wiemy, że małe liszki, ale gdy jest coraz więcej, to mogą, prawda, zniechęcić w ogóle gospodarza tak, że kto to popiel uciekał z Krakowa, czy skądś przez te wyższe. Gdyż to wiecie na pewno, że żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy z powodu nich, bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie tedy wspólnikami ich, albowiem byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Dzieci światłości. A światłość to już strasznie dużo jest. To chyba Ela wspomniała, to ciężko jest.
Bardzo ciężko.
To wszystko to doprowadzić. Ale tu chodzi o to, że Bóg nie wymaga od razu rekordowych wyników. Tylko po prostu rozpocząć trening od 1%. Żeby chociażby jedna mina przyniosła drugą. Nie musi być te 10, jak tamten był zdolny i mógł. Ale byleby nie schować zamiarów swoich w chusteczkę i zakopać w ziemię. Po prostu starać się i wtedy już będziemy po tej stronie, co Bogu się to spodobało i pochwalił ich.
Chociaż dać do banku.
Czyli staranie jakieś. Staranie, szukać starania, a nie... I teraz owocem światłości jest tylko trzy rzeczy, trzeba się nauczyciela. I wszyscy, i ja. Tylko trzy. To, co my czytali w psalmie 103. No ale tak znacznie szczegółowo rozdrobnić składniki tych trzech rzeczy, to tam będzie 30. No ale jest. Dobroć, sprawiedliwość i prawda. To zamyka się, z czego zbudowanie światło chrześcijanina. No i teraz ta dobroć wymaga tych wiele tutaj rzeczy, prawda? Sprawiedliwość do tego sądu, miłosierdzia, dawania i tak dalej, żeśmy czytali z Łukasza 6 rozdział. bo to jest wiele rzeczy. No i prawda, żeby nie pozwolić na prawdę diabelską, która jest taka pomiędzy prawdą a kąskiem. Bo państwo diabelskie to już w ogóle jest już przeszłość. Ale on wymyślił takie jeszcze święte, jak Jezusa, ale tak napominał jeszcze, mówił, o czym napisano w Biblii, możesz tak, a możesz tego, a tylko pokłon, a możesz ten chleb nawet stworzyć. Takie delikatne, albo przez Piotra, czy przez innych. Taki jest przykład jeszcze Jezusa. To jest właściwie inny temat. To jest ten sam temat, tylko pasuje go w innym czasie. Jest mowa o człowieku, który narodził się ślepy. I tam Jezus powiedział bardzo wyraźnie, odpowiadając uczniom, że ani rodzice Jego nie są winni, ani On sam, tylko aby objawiła się chwała Boża. Bo ludzie zaraz chcą potępiać, jak czytaliśmy o potępianiu, o sądzaniu, że nie sądźcie, nie potępiajcie. Od razu chcą znaleźć winnych. A Jezus przyszedł jako światłość i On chciał pokazać, że nikt nie zginie. Ale jest Boże błogosławieństwo w tym, że Bóg może go uzdrowić. Jezus tak powiedział wtedy: póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Póki jesteśmy na tym świecie, jesteśmy światłością Pana. Tam już będzie świecił tylko Bóg. Tam będzie tylko Bóg światło. Światłością tylko może być tu, bo tam ciemności nie ma. Tu jest ciemność i tu trzeba świecić. Jezus tak zaczął świecić, że uzdrowił tego człowieka w sabat. Uzdrowił go. Ale miał przeszkodę w faryzeuszach, w arcykapłanach, w zakonoznawcach, w uczonych w piśmie i oni powiedzieli: człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Mieli rację. Nie przestrzega sabatu. Ale osądzili, dali winę, potępili i nie zobaczyli światłości Jezusa Chrystusa. Bo przecież Bóg też nie przestrzega sabatu, gdy w sabat ktoś umiera. Prawda? Nawet Jezus powiedział, że gdy wpadnie w wół do studni, to nawet arcykapłan organizuje sługi wszystkich, żeby go wyciągnąć. Więc jak Jezusa nie widzieli światło, że mu zdrowia? Przecież ludzie umierają. Sama. Tutaj jest to, że ci ludzie powinni się tego przyjąć. I często nasze osądzanie, nasze potępianie wynika z tego, że bronimy tego, co w sobie mamy. Nawet jak uczenie w piśmie, bronią Boga. Jachwę, Mojżesza, Abrahama. Bronią zasad i zakonu, całej tradycji. Bo trzeba koło nich stanąć. Jezus był światłem. Często my tak postępujemy, jako światłość Boża, że stajemy się sędziami w tej światłości. A inni myślą, że są w światłości, a są w ciemności, a stoją znów po stronie tych faryzeuszów, zakonodawców, broniąc to, co jest w nich. I zaczyna ta żałość, to wszystko, cośmy czytali, jak to pisało w tym.
Wszelka gory, zapalczywość, gniew, złorzeczenie.
4,31 Efezja.
Tak, to jest pośrodku z wielką złością, a nawet niech nie będą wymieniane. Tak, a tutaj właśnie to, co powiedziałem, że nawet żeby nie były też wymienione. Rozpusta, wszelka nieczystość, chciwość. Niech nawet nie będą wymienione pośród was, bestie, bazyńska mowa, przed żarty, dziękczynny tego, rozpustnik, chciwiec, bałwochwalca. Że w człowieku jest ta gorycz. Ta.
To nic nie mogę, bardzo dużo tego jest. Ale coś to powoduje w nas, że gniew się przeradza w tą gorycz. No jest, tak, czysty pierwszy, tylko zaraz na początku. Wszelka gorycz za zapalczywość. To się, te wszystkie, te nasze gniewy, te wszystkie rzeczy nagle przeradzają się w gorycz. I nawet nie umiem tego nazwać. Jest taką goryczą w nas. I to się stało też wśród tych ludzi, że stojąc z nimi po stronie Bożej, oni mieli tą gorycz, taką nieodpuszczenie i nieprzebaczenie. I nieraz musimy stanąć po stronie tych, bo oni mają dobry punkt wyjścia, że zarzucają drugiej osobie niechrześcijańskość, złe zachowanie, ale to wszystko powoduje się z grzechu. Dlatego każdy z nas, gdy jest światło Chrystusowe, powinien spojrzeć na samego siebie. Z czego to się bierze? Jest taki wspaniały przykład teraz tutaj z chrześcijańskiego życia rodzinnego, że żony bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Byłem kiedyś w zborach takich bardziej prowadzonych, jak to powiedzieć, no nie chcę tam obrazić jak tego, no ale nie chodzi o takie wyższe loty teologiczne, tylko takie pojmowane, takie po prostu takie proste, prawda? I jak się tylko to czyta, sprawa jest załatwiona. A ona wcale nie jest załatwiona. Że żony mają być uległe mężom swoim jak Panu, tutaj pisze wcześniej w ogóle o wszystkich, ulegając, 21 wiersz, ulegając jednym drugim w bojaźni Chrystusowej. Ulegając jednym, ale tu jest mowa żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony. I to nawet się aż czyta na tych ślubach, prawda? Nie wiem, czy teraz współcześnie, ale dawniej to tylko to było czytane. To było czytane jako pouczenie. Jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. I teraz to się tak z tą sprawą ustawia, że mąż jest nagle wystawiony powyżej żony, a dopiero potem czyta się dalsze rzeczy już z miejsca takiego, że żona jest niżej, a mąż jest wyżej. Powiedziałbym tak, odpowiedzialność męża jest większa jako głowy. Ale praca jest większa niż żony i dzieci. Nie chodzi o fizyczną pracę. Chciałem tak przypomnieć Adama i Ewę. Adam i Ewa przeżyli to, co nie przeżył żaden człowiek. Byli w raju, byli przy Bogu, byli w całym szczęściu. No Adam dla mnie jest doskonałym mężem. Zresztą on był stworzony przez Boga. Już drugi taki nie był, bo inny się musiał urodzić. I Adam wychodząc z raju ma od Boga polecenie, że musi pracować, o wszystko się troszczyć swoimi rękami, a wszystko inne będzie mu się sprzeciwiało. Ale on ma nad tym panować. Ale wychodząc z raju, to już nie jest prosta sprawa. I Adam musiał sprostać tutaj tym słowem, o którym czytamy. Słuchajcie, proszę siostry, bo widzę, że odchodzicie. Nie myślcie o zupie i o tym, że czasu czyta, bo właśnie przez to czasu czyta. Nie myślcie o tym. Adam musiał się troszczyć o coś, do czego nie miał przykładu. Nigdy wcześniej nie widział po swoim ojcu i po swojej mamie, jak to się robi, jak się żyje, jak się rozmawia, jak się dogaduje, co nastąpi później, nie wiedział, jak dziecko się rodzi, nie wiedział, jak to wszystko dalej ma przebiegać, ten człowiek stanął przed wszystkim, co było dla niego nowe. On tylko mógł słuchać Boga, którego doradzał mu, Ducha Świętego w nim, aby mógł wykonywać. Gdy zginął jego syn, musiał w tym wszystkim być. I musiał przed Bogiem stanąć odpowiedzialny za rodzinę, którą dał mu Bóg. Adam musiał nie rządzić i panować, tylko musiał tak pokierować tym wszystkim, co było nowe, bo zaczął się grzech, tym wszystkim, co już było bez opieki Bożej, zaczął się opiekować, aby jego żona
dożyła starości, aby umarła, aby przekazać kolejnym pokoleniom, aby pokolenia się rozwijały. Dlatego w tym słowie zaraz tutaj pisze o Chrystusie. Chrystus jest głową Kościoła. Gdy czytałem psalm 103, jaki jest Bóg, to wiemy, że jaki jest Chrystus. Bo Chrystus jest Bogiem. Jeżeli Chrystus jest taką głową Kościoła, a mówimy, że jak to ciężko do tego dojść, żeby być takim światłem, więc to nie jest sprawa uległości i rządzenia. To jest sprawa mężczyzny, żeby podjął się takiego zadania i obowiązku, jakie było w Adamie. Boleje, jak mój charakter, albo jak patrzę się na rodziny inne, gdy wygrywa u człowieka autorytet, mądrość, buta, zarozumiałość, wyniosłość. Wszelka wyniosłość jest obrzydliwością u Boga. Czytamy. Tutaj nasza głowa Kościoła jest Jezus Chrystus. Stał się Zbawicielem swego ciała. Kościół podlega Chrystusowi, jak i żony mężom swoim wszystkim. We wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak Chrystus umiłował Kościół. Gdzie ja jestem na tej drodze, jak Chrystus Kościół umiłował? Gdzie ja jestem? I wydał zaś za samego siebie. To, że żona musi tolerować mnie, który jestem takim karłem w porównaniu z Chrystusem. A przecież Chrystus się nie spyta w niebie, tak samo jak i Adama, czy wykonał obowiązek męża ojca. W Kolosan czytamy jeszcze, jak mamy dzieci wychowywać, żeby nie rozgoryczać ich. Żeby nie panować nad niewolnikami. Bo przed Panem staniemy i musimy zdać sprawę, jak doprowadziłem tą rodzinę, którą Bóg mi dał, jak Adamowi dał Ewę i dzieci. Aby potem był rozwój całego świata. To nie jest sprawa uległości, że na tym trzeba się całkowicie skupić. Jak to będzie, wszystko się ułoży. Jak nie uznasz za głowę, wszystko się ułoży. To nie jest to wejście. Apostoł Paweł pisze, tajemnica to wielka, ale ja ją odnoszę do Chrystusa i Kościoła. Bo jeżeli my chcemy panować jak Jezus Chrystus po prawicy Bożej, to najpierw zróbmy Jego dzieło, jakie On zrobił tutaj na tej ziemi. Tak miłujmy i tak żyjmy. Musimy stać się odpowiedzialni za tych, których Bóg nam dał. Jest wyraźnie napisane, jest to, żeby mi się nie zgubiło. Jest. Błogosławiony usługa. A, to jest drugi. Na stronie 1115. Chciałbym, żebyśmy teraz to przeczytali jako głowę. A szczególnie chodzi o mężczyzn. A czasami kobieta jest głową, bo zależy, ktoś tu światłością jest w domu. 42 wiersz. A Pan rzekł, któż jest tym wiernym, roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym. Jest to porównanie właśnie tego małżeństwa, tego życia, tej wspólnoty, pastorstwa mojego w zborze do innych, do Jezusa Chrystusa i do Kościoła. Tak samo tutaj. Ja nie mogę nagle innemu Bogu służyć. Jeżeli służę temu Bogu, więc ten Bóg dla mnie jest wzorem. A wzór już żeśmy to powiedzieli na początku, jaki jest. Jeżeli ja mam służyć, to muszę być tylko wierny i roztropny szafarz dla mojego Boga. Bo On mnie ustanowił, tak samo każdego, który ma żonę, dzieci, rodzinę, jakieś przywództwo w danej społeczności, w pracy i podległych ludzi i tak dalej, i w zborze ustanowił naczelnego, aby dawał wyżywienie w czasie właściwym. Błogosławiony sługa, którego Pan Jego, gdy przyjdzie, sen tak czyniącego. My będziemy, Bóg na nas patrzy, aniołowie tych ludzi, o których troszczymy się, patrzą na Boga, jak Bóg reaguje, gdy widzi, że my zaniedbujemy. Bardziej pilnujemy za zadbanie, jakim światłem my mamy być, a nie zadbamy o to, co Bóg nam dał w pieczy swojej. To powinno być przed każdym ślubem to wypowiedziane, żeby była odpowiedzialność. Bierzesz ślub, bierzesz żonę, chcesz mieć dzieci. Przynajmniej wiedz, co to jest. Przed Bogiem znamy rachunek za żonę, za dzieci, za wnuki, za modlitwę o pokolenia, za bojowanie, za to, że się odwracam, że się gniewam, że mam zgorzknienie, że mam żałość, że opuszczam to, co Bóg dał w miłości swojej. Jezus tego nie mógł zrobić, ale Jezus był jak najbliżej biednych i tych potrzebujących, tych, którzy mieli być Mu ulegli, jak żona mężowi. I najwięcej im pomagał, i błogosławił, i chronił, i wysłuchiwał. Więcej nie mógł zrobić, bo był kawalerem. I on przed umrzeć. Ale popatrzmy, że tutaj Bóg może nam dać całe mienie swoje, dlatego że zobaczy, że to był rozsądny, dobry człowiek, Szafasz. Wierny. I robił to do końca. Ale w pewnym momencie sługa pomyślał sobie, tak samo jak faryzeusze, zakonoznawcy i inni, ja chronię teraz Boga i zakonu i przykazań i nawet nie widzę światłości Jezusa w żonie, czy w dziecku, czy w kimś tam, czy w osobach, które są. Każdy człowiek ma swojego anioła. I zacząłby bić sługi, służebnice, jeść, służebnicę bić, jeść, pić i upijać się. I nagle przychodzi Pan i zabiera go. Usunie go. Wyznaczy mu los z niewiernymi. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. To jest to, jak tolerować, jak się zachować. To jest nie nasz sąd. Ponieważ Bóg upatrzył sobie, że jeden był, stał się przestępcą. Po prostu zaniedbał wszystkie swoje obowiązki. Drugi miał jakąś tam, znał wolę, ale nie postępował całkowicie. Odbierze wiele razów. A inny, chociażby coś karygodnego, ale nie wiedział, to niewiele. To już jest Boże zadanie, ale wiedzmy, że przed Bogiem staniemy i odpowiemy za to, co Bóg nam dał. Za to, co Bóg nam dał. Jakim byliśmy światłem? Jak szukaliśmy ogniska miłości i pokoju w tym, co Bóg nam dał? Jak żeśmy pielęgnowali? Nieraz jest tak, że Bóg nam powie, mówisz mi, że nie umiesz? A spójrz na swój ogródek, spójrz na swoją pracę, jak ją szlachetnie i dobrze wykonujesz. A kim jest z wartością człowiek? Ważniejszy czy nieważniejszy od tego, co robisz? Staje się bałwochwalcą. To chciałem to powiedzieć. I zostawić to w Duchu Świętym. Bo to jest tajemnica wielka. Jezus Chrystus zaraz umarł. Jeżeli ktoś czuje się teraz, że jest taki jak Chrystus, to niech siedzi na tym tronie i ma godność uległych osób. Jeżeli ktoś jest bez grzechu, niech weźmie kamień i rzuci. Ja już mogę powiedzieć o sobie i o nas, bo przecież obserwuję, żyjemy. Nie ma wśród nas nikogo doskonałego. A tylko doskonały może tak usiąść. Ale Jezus usiadł dopiero wtedy, gdy Ty dokonał dzieła swojego. A my na tej ziemi jeszcze żeśmy nie dokonali swojego dzieła. Bo jeszcze mamy rodzinę, mamy dzieci. Jeszcze żeśmy nie odeszli z tego dzieła. Więc baczmy, jak wierzymy, aby nasze światło nie okazało się ciemnością i zgorszeniem.